Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Echo. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany.
Postawa to podstawa. Mówimy o tym, że tak naprawdę to, co robimy i jak się zachowujemy, ma wielki wpływ na to, na otoczenie, na nasze decyzje, ma wpływ na nas, ale także na innych ludzi. I chcemy o tym wszystkim wspominać i mówić, skupiać się o tym podczas tej całej serii. I mówimy także o tym, że często różnego rodzaju wyzwania mamy w naszym życiu. Bardzo różne wyzwania. I tak jak Olek mówił na początku tej serii, mówił, że jego jednym z wyzwań postaw są gry komputerowe. I to jest prawda. Słuchajcie, bo moim też. Więc mamy w serii dwóch graczy komputerowych, którzy stoją na scenie, dojrzały kościół. Trzech graczy. Właśnie chciałem o tym powiedzieć, że ale spokojnie, często jesteśmy z pastorem Danielem w jednej drużynie, także często to jest, to są nasze wyzwania. Ale tam, gdzie jest możliwość do tego, żeby sprawdzić, jaką mamy postawę, tam tak naprawdę może być i rozwój. Więc chciałem wam powiedzieć takich kilka z cytatów, które wczoraj przeczytałem i myślę, że są mega dobre, jeżeli chodzi o początek nowego roku. Więc sukces się nie przydarza. Przyjaźnie same się nie stworzą. Szczęśliwy związek nie jest fuksem, a marzenia się nie spełniają. Wiecie dlaczego? Bo na sukces trzeba zapracować, przyjaźnie trzeba stworzyć. Szczęśliwy związek to ciężka praca dzień w dzień, a marzenia się spełnia. I to jest taka motywacja na koniec roku. A wiecie tak naprawdę, dzięki czemu można te wszystkie rzeczy osiągnąć? Dzięki Bogu i dzięki właściwej postawie. Jeżeli mamy dobrą postawę, jesteśmy wdzięczni, jesteśmy hojni, jesteśmy szczęśliwi, jesteśmy radośni, entuzjastyczni, to dużo łatwiej nam zawierać dobre przyjaźnie. Jeżeli potrafimy wybaczać, jeżeli potrafimy przepraszać, to dużo łatwiej nam stworzyć efektywny i dobry związek. Jeżeli mamy marzenia, jesteśmy ambitni, to dużo łatwiej nam po prostu je spełniać, jeżeli mamy cele. I to wszystko jest zdefiniowane przez naszą postawę. Mam do was na początek pewne pytanie. Dzisiaj będzie troszeczkę interakcyjnie. Kto z was uważa, że jest ponadprzeciętnie dobrym kierowcą? Ręka do góry. Mało tych rąk. Myślałem, że wszyscy się zgłoszą. Trochę mi przykład nie wyszedł teraz przez to. Jeszcze raz. Kto z was uważa, że jest ponadprzeciętnie dobrym kierowcą? O, proszę. Można? Można. I wiecie co? Tak naprawdę to jest bardzo często problem każdego społeczeństwa. Bo każdy uważa, że jest najlepszy. Każdy uważa, że jest uprzywilejowany. I to nie jest oczywiście, nie dotyczy się tylko kierowania samochodem, ale tak naprawdę wszystkiego. Tyczy się naszej pracy, tyczy się naszego życia, każdego aspektu, ponieważ jesteśmy pokoleniem, którzy eksperci nazywają uprzywilejowany. To znaczy oni uważają, my uważamy się, że jesteśmy uprawnieni, że jesteśmy uprzywilejowani, że wiele nam można. I wiecie, z czego to wynika? Z tego powodu, że najczęściej nasi rodzice, to był początek, kiedy bardzo dużo czasu pracowali i w ten sposób, jak nie było ich w domu, to dzieci wszystko dostawały bardzo często, bo chcieli nadrobić brak czasu dawaniem różnych rzeczy. I przez to nasze pokolenie bardzo często uważa się za uprawnione. Bardzo często myślimy, że jesteśmy uprzywilejowani i dlatego bardzo często mamy złą postawę. Ale powiem wam coś więcej, że postawa to nie jest twój charakter, to nie jest wymówka. Ja mam taki charakter, tak mnie wychowano. To tak nie działa. Postawa to są twoje codzienne wybory. Postawa to jest twój wybór, jak zaczniesz dzień. To jest postawa, czy powiesz dzień dobry, to jest postawa, czy powiesz dziękuję, czy powiesz proszę. I to nie jest tak, że po jednym dniu ludzie będą uważać cię za wdzięcznego człowieka, za uprzejmego człowieka. To jest efektywna, systematyczna, sukcesywna praca dzień w dzień. W taki sposób tworzy się dobrą postawę. To nie jest tak, że mogę was spytać, którego dnia zaczęliście kochać swoją mamę, swojego męża, swoją żonę? Czy jest to jak dzień, który potraficie zdefiniować? No, 7 marca zacząłem. To tak nie działa. To też nie działa w ten sposób. To jest sukcesywny proces. To jest proces. Tak samo jak, może nie będę mówił o siłowni, bo w moim wypadku to jest zły przykład, ale jakkolwiek, cokolwiek by się nie wydarzyło w naszym życiu, z reguły to jest sukcesywna, bardzo długa i ciągła praca. W ten sposób tworzymy naszą postawę. I chciałem was teraz zachęcić, żeby albo troszeczkę was zaangażować. Chciałem przeczytać pewną historię po raz pierwszy, później przeczytam ją po raz drugi, a później przeczytam ją po raz trzeci. Za pierwszym razem możecie po prostu słuchać, ale za drugim razem zachęcam was do tego, żebyście byli totalnie entuzjastyczni, żebyście krzyczeli, tak, super, ale świetna historia, jedziesz, no po prostu kapitalna. A za trzecim razem, jak będę czytał, chciałem, żebyście mnie obrażali, okej? Okay? Chciałem, żebyście mówili, zejdź ze sceny, przestań już i tak dalej, okej? Okay? Możemy tak zrobić? Więc za pierwszym razem po prostu słuchajcie. Dawno, dawno temu za górami, za lasami żył biedak z dwoma synami. Starszy miał na imię Adam, a młodszy Alan. Adam był chytrym i mściwym człowiekiem. Alan był miły i pracowity. Ojcu ciężko było wyżywić dorosłych synów, więc wysłał ich w świat, żeby poszukali pracy. Obaj wyruszyli w różnych kierunkach. Starszy znalazł pracę w tartaku, a młodszy przy koniach. Po roku wrócili do ojca. Spotykali po drodze wielu ludzi i zwierzęta, którzy prosili o pomoc. Młodszy wszystkim pomagał, a starszy nikomu. Gdy wrócili do domu, Alan oddał resztę pieniędzy ojcu i żyli skromnie, ale szczęśliwie. Adam natomiast wybudował dom i roztrwonił wszystko. Nikt mu później nie pomógł. Okej? I teraz chciałem, żebyście bardzo zaangażowali się w to, co będę czytał. Abyście byli bardzo radośni, bardzo entuzjastyczni, żebyście byli, wiecie, jedziemy. Lecę. Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, żył biedak z dwoma synami. Starszy miał na imię Adam. Młodszy Alan. Adam był chytrym i mściwym człowiekiem, a Alan był miły i pracowity. Ojcu ciężko było wyżywić dorosłych synów, więc wysłał ich w świat, żeby poszukali pracy. Dobra decyzja. Obaj wyruszyli w różnych kierunkach. Starszy znalazł pracę w tartaku, a młodszy przy koniach. Po roku z zarobionymi pieniędzmi, wracając do ojca, spotykali po drodze wielu ludzi i zwierzęta, którzy prosili o pomoc. Młodszy wszystkim pomagał, a starszy nikomu. Gdy wrócili do domu, Alan oddał resztę pieniędzy ojcu i żyli skromnie, ale szczęśliwie. Adam wybudował dom. Roztrwonił wszystko, nikt mu później nie pomógł. Teraz chciałbym, żebyście zrobili wszystko, abym czuł się naprawdę fatalnie. Okej? Okay? Bez przekleństw, proszę, ale możecie sobie pozwalać. Abyście zrobili wszystko, abym chciał po prostu przeżyć tą historię i zejść stąd, i wyjść. Okej? Okay? Ale bez faktów. Dawno, dawno temu. Za górami, za lasami żył biedak z dwoma synami. Starszy miał na imię Adam, a młodszy Alan. Adam był chytrym i mściwym człowiekiem. Alan był miły i pracowity. Ojcu ciężko było wyżywić dorosłych synów, więc wysłał ich w świat, żeby poszukali pracy. Obaj wyruszyli w różnych kierunkach. Starszy znalazł pracę w tartaku. Młodszy przy koniach. Po roku z zarobionymi pieniędzmi, wracając do ojca, spotykali różne zwierzęta i ludzi. Gdy wrócili do domu, Alan oddał resztę pieniędzy ojcu i żyli skromnie, ale szczęśliwie. Dobra. Tak, już koniec. Dlaczego to zrobiliśmy? Wiadomym jest, że wymusiłem na was. Nie udało wam się, nie chcę jeszcze schodzić ze sceny. Może wy byście chcieli, ale jeszcze zostaję. Po co to zrobiłem? Wiadomo, że wymusiłem na was emocje, wymusiłem na was różnego rodzaju reakcje, prosiłem was o nie. I wiadomo, że to jest oderwane od rzeczywistości. Jest to absurdalne, abstrakcyjne i w normalnej rzeczywistości coś takiego nie będzie miało miejsca. Chyba, że zaraz po prostu tak was sfrustruję, że będziecie krzyczeć. Ale bardziej wolałbym tą pierwszą opcję, żebyście jednak stosowali. Nie, tą drugą opcję, jakbyście także wspierali mnie dzisiaj. I słuchajcie, dlaczego to zrobiłem? Pokazałem wam tak naprawdę i nam wszystkim dość oczywistą rzecz, że postawa to nie jest nasz charakter, tylko postawa to są nasze wybory. Postawa to nie jest coś, co jesteśmy stworzeni, aby do końca życia być takimi, tylko postawa to są nasze jednorazowe decyzje, które podejmujemy przez długi czas i one po prostu stają się naszymi nawykami. I to jest nasza postawa. Jeżeli jesteśmy wdzięczni przez pewien czas i zaczynamy być wdzięczni za różne rzeczy, to w naszym mózgu tworzymy taką drogę pomiędzy dżunglą. Wiecie, na czym to polega? Jak idziemy tą drogą, to nie chcemy schodzić na boki. Nie chcemy schodzić na boki. Jeżeli jesteśmy wdzięczni, to idziemy po prostu, cały czas jesteśmy wdzięczni i nie jest nam łatwo zejść na bok. To nie jest moja definicja, to jest definicja według ekspertów, którzy naprawdę to badali. Jeżeli jesteśmy wścibscy, jeżeli jesteśmy, nie wiem, niemili, to budujemy taką ścieżkę, tworzymy ścieżkę w dżungli, w mózgu i nie chcemy wcale z niej zejść. Da się to zrobić, ale to nie jest komfortowe, to nie jest naturalne. Dlatego postawa to bardzo często są nasze wybory, właściwie zawsze to są nasze wybory. Czy wiecie, jakie są dwóch przywódców wśród zwierząt? Jeden dżungli, drugi nieba. Lew i orzeł, dokładnie tak. I bardzo często Bóg jest przyrównywany do orła i do lwa. I zastanawiałem się, dlaczego? Dlaczego Bóg jest przyrównywany do lwa i do orła? Przecież jest mnóstwo większych zwierząt niż lew jest w dżungli, jest mnóstwo wyższych zwierząt niż lew, jest mnóstwo inteligentniejszych zwierząt niż lew, jest mnóstwo cięższych zwierząt niż lew. Czyli tak naprawdę lew nie ma żadnej z tych cech, którą jakby dalibyśmy Bogu, tak? Czyli po prostu moc, siła, tak? Dlaczego? Dlatego, że lew i orzeł są przywódcami. Dlatego, że lew jest królem dżungli, a orzeł jest królem całego ptactwa. Dlaczego? Wiecie dlaczego? Ponieważ lew wie o tym, że jak widzi słonia i patrzy na niego, to widzi posiłek. A słoń, kiedy widzi lwa, myśli uciekać. Dlaczego? Przecież jest większy, silniejszy, cięższy od lwa, ale cały czas w głowie ma uciekać. Bo przez wiele, wiele lat taka sytuacja się wytworzyła. I to nie jest wynikiem tego, że po prostu te zwierzęta nie ogarniają, ale dlatego, że lew i orzeł, oni mają cechy przywódcze, nawet wśród zwierząt. Jeżeli armia lwów będzie prowadzona przez owce, to przegra z armią owiec prowadzoną przez lwa. Dlaczego? Ponieważ dobry przywódca jest w stanie tak nastawić swoich ludzi, jest w stanie dać im taką postawę, takie cechy, że po prostu oni to zwyciężą. I dlaczego to w taki sposób działa? Ponieważ lew wie i lew wierzy w swoją siłę i w swoje umiejętności. A często to, co możemy i właściwie zawsze to, co możemy, wynika z tego, w co wierzymy. I lew wie i wierzy, że on po prostu widzi cokolwiek idzie po dżungli i on widzi posiłek. A wszyscy widzą lwa i się boją, ponieważ to jest w mózgach zwierząt. On wierzy w to, że jest w stanie i po prostu to robi. A zwierzęta, które są w stanie i nie wierzą w to, że są w stanie, po prostu zwijają mandżur, pakują się. Dlaczego? Ponieważ to jest przywództwo, to jest cecha przywódcza. Ponieważ bardzo często nasza postawa wynika z tego, co wierzymy. A jeżeli wierzymy w dobre rzeczy i mamy dobre zdanie o sobie, mamy dobre zdanie o innych ludziach, to jesteśmy w stanie widzieć w nich pozytywne rzeczy. A jeżeli mamy złe zdanie o innych ludziach i złe myśli o innych ludziach, to widzimy w nich złe rzeczy. Pewna para kupowała dom na Manhattanie i pośrednik pyta ich, no, pokazuje im dom, super łazienka, super kibelek, kuchnia. I pyta, ci, którzy chcą kupić, pytają, a jacy tutaj są sąsiedzi? Są fajni, bo bardzo nam zależy na tym, żeby byli fajni sąsiedzi. A jacy są w miejscu, w którym teraz mieszkacie? Do kitu są. To tutaj też tacy będą. I to jest prawda, bo wiecie dlaczego? Bo oni widzą w tych sąsiadach tylko negatywne rzeczy. Nie są w stanie zwrócić uwagi na pozytywne rzeczy, ale widzą tylko negatywne rzeczy. I chciałem wam przydać bardzo ciekawą historię z Biblii, która jest napisana w Ewangelii Łukasza w 17 rozdziale. Od wersetu 11. Gdy tak podążał do Jerozolimy, mowa o Jezusie, przechodził środkiem Samarii i Galilei. W pewnej wiosce wyszło mu naprzeciw 10 trędowatych. Stanęli oni z daleka i zawołali: Jezusie, mistrzu, zlituj się nad nami. Gdy Jezus ich zobaczył, polecił im: idźcie, pokażcie się kapłanom, a kiedy oni szli, zostali oczyszczeni. Wówczas jeden z nich, gdy zauważył, że jest zdrowy, wrócił, donośnie chwaląc Boga. Następnie upadł na twarz u stóp Jezusa i dziękował mu, a był to Samarytanin. Wtedy Jezus zapytał, czy nie 10 doznało oczyszczenia? Gdzie jest pozostałych 9? Czy nikt z nich nie chciał zawrócić i oddać chwały Bogu, tylko ten cudzoziemiec? Następnie powiedział do niego, wstań i idź, twoja wiara cię ocaliła. Dlaczego wrócił tylko jeden? Powiem wam, to jest bardzo dziwna historia według mnie, ponieważ powiem wam troszeczkę tła historycznego. Powiem wam tak naprawdę, jak traktowani byli ludzie trędowaci. Ponieważ bardzo często mamy myślenie, że oni po prostu mieli chorobę skóry, która była zaraźliwa. I dlatego nie mogli spotykać się z innymi ludźmi. Bardzo często tak było. Ale tak naprawdę to było o wiele, wiele, wiele gorsze. Gdy powiedzmy ojciec domu chorował, zaczynał być trędowatym, to musiał zostać wygnany całkowicie poza miejsca, w których są ludzie. Całkowicie. Nie mógł już nigdy wrócić do swojej żony. Nie mógł już nigdy pocałować swojego dziecka na dobranoc. Nigdy. Nigdy. A jeżeli to zrobił, to mieli prawo wszyscy go ukamienować. Całe środowisko, cała społeczność. Ponieważ to była tak zaraźliwa choroba. I powiem teraz kilka niesmacznych faktów o byciu trędowatym. Trędowactwo to tak naprawdę jest choroba, przez którą osoba, która na nią cierpi, nie czuje bólu. Więc tak naprawdę cały czas, jak śpi, przychodziły do osób trędowatych szczury i odgryzały im na przykład palec i one tego nie czuły. I oni tak funkcjonowali. Jeżeli przypadkiem ktoś wszedł na teren trędowatych, to oni musieli podnosić szaty i mówić unclean, czyli nieczysty, nieczysty, nieczysty. Pomyślcie, jak taka osoba się czuła, kiedy jakkolwiek mogła spotkać się z innym człowiekiem, który był nietrędowatym, musiała krzyczeć nieczysty, nieczysty. I tak oni musieli funkcjonować do końca swojego życia. Zawsze, już zawsze. Jeżeli nie zostali uzdrowieni, już zawsze nie mogli z nikim, nikim nietrędowatym się spotkać. Nie mogli już nigdy wrócić do domu. Nie mogli już nigdy robić tego, co kochali. Nigdy. I takie 10 osób spotkało Jezusa w pewnym momencie. I oni wszyscy posłuchali Jezusa i poszli do kapłanów i zostali uzdrowieni. I tylko jeden wrócił podziękować Bogu. To jest absurdalne. Absurdalne, ponieważ gdybym ja był uzdrowiony z takiej choroby, biegłbym do Jezusa mu dziękować. Ale wiecie, dlaczego tak się dzieje? Ponieważ wydawałoby się, że to jest nie na miejscu. Że nie na miejscu teraz w środku całego miasta, całej społeczności rzucić się do stóp Jezusa i powiedzieć: Jezu, tak ci dziękuję, dziękuję ci, dziękuję, dziękuję, dziękuję. Oni po prostu zapomnieli. To stało się dla nich normalne. Chcieli cieszyć się dalej życiem. Ale zapomnieli o tym, że chcą, mają być wdzięczni. I wiecie, z tego co przeczytałem, wynikają trzy rzeczy. Myślę, że każdy z nas tak naprawdę chciałby tak naprawdę szczerze móc uwielbić Boga. Tak szczerze, po prostu: Boże, dziękuję ci za to, że naprawdę żyję. Dziękuję ci. Po prostu szczere uwielbienie. A wiecie, co prowadzi do uwielbienia, czyli tego, co zrobił ten jeden Samarytanin, który został uzdrowiony? On poszedł i podziękował. Czyli do szczerego uwielbienia jest potrzebna szczera wdzięczność. A co jest potrzebne do szczerej wdzięczności? Do szczerej wdzięczności jest potrzebna i są potrzebne cuda. Czyli nasuwa się pytanie, co jest potrzebne, aby mieć cuda, aby widzieć cuda? Oprócz wiary. Oprócz wiary, aby widzieć cuda, potrzebne jest posłuszeństwo. A czym jest posłuszeństwo? Posłuszeństwo to postawa. I tutaj jest wszystko w tym wersecie napisane. Żeby móc uwielbiać szczerze Boga, musimy być wdzięczni. Co pozwala nam być wdzięcznym? Cuda. Co prowadzi do cudów? Oprócz wiary, posłuszeństwo. A posłuszeństwo to postawa. Czyli jeżeli będziemy mieć dobrą postawę, będziemy wdzięczni, będziemy mogli być szczęśliwi. Bo to nie ludzie szczęśliwi są wdzięczni, ale ludzie wdzięczni są szczęśliwi. Ponieważ oni widzą rzeczy, które mają i potrafią je docenić. Osoba, która jest niewdzięczna i widzi jakiekolwiek sytuacje w swoim życiu i nie potrafi ich docenić, tak naprawdę nigdy nie będzie szczęśliwa. Bo zawsze będzie w tej sytuacji: ale nie mogę się doczekać tego, nie mogę się doczekać tego, czekam na to i tak dalej, i tak dalej. I zawsze do końca życia będzie takie zapętlone koło i nigdy nie będziemy szczęśliwi. Nigdy, ponieważ zawsze będziemy na coś czekali, zawsze będziemy chcieli czegoś więcej, zawsze będziemy chcieli czegoś teraz, zawsze będziemy chcieli czegoś już. Za każdym razem tak będzie. I nie będziemy nigdy potrafili docenić tego, co mamy. Weźmy sobie nas pod uwagę. Duża część z nas wraca sobie samochodami, SKM-ką, autobusem, samochodem klimatyzowanym, wygodnym, autobusem, jakkolwiek, do domu. Wchodzi sobie albo parkuje na garażu podziemnym, albo wchodzi do windy, jakkolwiek, i wchodzi do swojego domu. otwiera pełną lodówkę i mówi: nic nie ma do jedzenia. I jeszcze moje auto tyle spaliło, zamiast 8-9 spaliło. I potem idzie na kanapę i odpala telewizor. 150 kanałów. I co mówimy? Nie ma co oglądać. Więc potem idziemy do swojej szafy, w której jest pełna ciuchów. I co mówimy?
Nie mam co ubrać.
Jak możemy być wdzięcznymi ludźmi, jeżeli nie potrafimy docenić tak ważnych rzeczy, że mamy co ubrać, że mamy jak wrócić do domu, że mamy gdzie zaparkować, że mamy autobus, który nas podwiezie do pracy. Jak mamy być wdzięcznymi i szczęśliwymi ludźmi, jeżeli nie potrafimy docenić tak podstawowych rzeczy? Osoba, która potrafi docenić takie rzeczy, dużo prędzej będzie miała kolejne rzeczy, za które może być wdzięczna, niż osoba, która jest niewdzięczna. Nie tylko dlatego, że te rzeczy dostanie, ale także dlatego, że po prostu będzie zauważać rzeczy, za które może być wdzięczna. A wdzięczna osoba to szczęśliwa osoba. Tak to funkcjonuje. I jeżeli będziesz wdzięczny za to, co masz teraz, szybko będziesz miał więcej powodów do wdzięczności. I nie pozwólmy, aby to, czego chcemy, mogło okraść nas z tego, co mamy. Abyśmy nie potrafili docenić tego, że mamy gdzie się spotkać, ale byśmy myśleli już: o, tam będzie lepiej, tam będzie fajniej, więcej miejsca, co tydzień będzie gdzie usiąść i tak dalej. To będzie super, tak. Ale dziękujmy Bogu za to, co mamy, bo to miejsce także jest cudem. Jeżeli nie będziemy doceniać tych cudów, które już się wydarzyły w naszym życiu, to tak naprawdę bez sensu to wszystko jest. To jest bez sensu. I chciałem wam jeszcze powiedzieć, jak to często funkcjonuje w biednych krajach. Jak polecam wam i sobie, aby pojechać na jakiś czas, na tydzień, dwa, do biednego kraju. Gdzieś może do Afryki i zobaczyć, jak oni funkcjonują. I zobaczymy, że oni nic tam nie mają. Tak naprawdę oni muszą walczyć o każdy posiłek, o wodę, o wszystko. I na początku działa to w ten sposób, że zaczynamy być smutno. Że zaczynamy współczuć tym wszystkim osobom. Ale po pewnym czasie przestajemy im współczuć i zaczynamy widzieć, że tak naprawdę zaczynamy im zazdrościć. Wiecie dlaczego? Bo oni są zawsze szczęśliwi. Oni potrafią docenić każdą najmniejszą rzecz, która wydarzy się w ich życiu. Każdą. Jaki sens jest mieć, jeżeli nie potrafimy się tym cieszyć? Jaki jest sens? Jaki jest sens mieć coś i nie potrafić tego docenić? I po pewnym czasie tak naprawdę zaczynamy współczuć sobie. Ponieważ ciągle gonimy, a nigdy nie potrafimy docenić. Nigdy nie potrafimy powiedzieć dziękuję, bo to jest takie trudne powiedzieć dziękuję. Nigdy nie potrafimy po prostu być usatysfakcjonowani i powiedzieć: to był dobry tydzień. Ale nie, mogłem jeszcze więcej targetów strzelić w tym tygodniu i tak dalej, i tak dalej. Wieczny po prostu brak satysfakcji. Wieczny brak satysfakcji. Taka historia. Przyjeżdża biznesmen do pewnej wioski rybackiej i patrzy, jak wraca taka malutka łódź. Tam ma kilka, ale jeszcze nie jest czas na powrót. Wróciło 2-3 godzinki i wrócił. I biznesmen patrzy na to i mówi: dlaczego już wróciłeś? Starczy mi dla mojej rodziny, starczy mi dla mnie. Jutro popłynę kolejny raz. A ten biznesmen mówi: ja cię nauczę. Zrobimy razem biznes. Musisz kupić, kupimy szybko drugą łódź. I będziecie całymi dniami siedzieli na morzu. Potem szybciuteńko stworzymy fabrykę, przetwórstwo. Będziemy sprzedawać. A rybek pyta: ale po co? No jak to po co? Przecież szybciuteńko wybudujemy fabrykę, a potem raz, dwa, trzy pojedziemy do Nowego Jorku i wejdziemy na giełdę. A rybak pyta: ale po co? A on mówi: no jak to po co? Przecież będą miliony dolarów po prostu się kręciły, a do końca życia po prostu będziesz miał kupę kasy. A rybak pyta: ale po co? Ale po co, jeżeli nie potrafię cieszyć się tym, co mam w danej chwili? I wiecie, co odpowiedział biznesmen? Po co? Żeby wybudować sobie domek na wsi, móc sobie pływać na ryby kilka godzin dziennie, wyżywać swoją rodzinę i tak spędzać swoje życie. Po to. Bez sensu. Jeżeli nie potrafimy docenić tego, co mamy, to nigdy nie będziemy szczęśliwi. Nigdy absolutnie nie będziemy szczęśliwi. Mieliście taką sytuację w swoim życiu, że nagle wydawało wam się, że coś straciliście, a później okazało się, że jednak nie? Na przykład budzicie się ze snu. Fatalny sen. Wydaje wam się, że, no nie wiem, po prostu idziecie gdzieś na wojnę albo straciliście mieszkanie i nagle się budzicie i... to był tylko sen. Mieliście takie sytuacje? I nagle zaczynamy być wdzięczni za to, że, że mamy gdzie mieszkać, że mamy co jeść i tak dalej. I nic się nie zmieniło. Absolutnie nic się nie zmieniło. Zmieniła się tylko jedna rzecz. Nasza perspektywa. Tylko jedna rzecz. Nasze postrzeganie rzeczywistości. Ostatnio zepsuł mi się silnik w samochodzie. Fatalna sprawa. Fatalna. Fatalnie, naprawdę. Gorzej być nie mogło. Myślałem, że trzeba będzie wymieniać cały silnik i tak dalej, ale jakoś udało się go gdzieś tam naprawić, coś tam przycwanić i jeździ. I wiecie, kiedy zacząłem dopiero doceniać swój samochód? Kiedy to się stało? Mimo tego, że miałem go przez kilka lat i nic się z nim nie działo, to było to dla mnie totalnie normalne. Ale jeżeli coś się wydarzyło, to w końcu zacząłem dbać o swój samochód, myć go, doceniać go, mówić super, że jesteś i tak dalej. Zmieniła się moja perspektywa. Nic się w moim życiu nie zmieniło pomiędzy tym momentem a tamtym. Tylko moje postrzeganie rzeczywistości. Jest taki moment w Biblii. Wiecie, kiedy ludzie zaczęli modlić się przed jedzeniem i dziękować Bogu? Nie, jak nie było co jeść. Ale jak w Starym Testamencie nikt tego nigdy nie robił. Zaczęło to się w Ewangelii. Mateusza, Łukasza, Marka, tak dalej, tak dalej, tak dalej. Wiecie, kto zaczął to robić? Jezus. A wiecie dlaczego moim zdaniem Jezus to zaczął robić? Bo ludzie już za pewnik zaczęli brać, że mają co jeść, że mają gdzie mieszkać i już przestali być za to wdzięczni, ponieważ to było całkowicie dla nich naturalne. Całkowicie naturalne dla nich. I Jezus musiał znowu nakierunkować, bądź wdzięczny za to, co masz. Bądź wdzięczny, że masz co jeść, ponieważ to wszystko pochodzi ode mnie. To ja to stworzyłem i dzięki temu to masz. Ciężko, często są w naszym życiu sytuacje, podczas których nie potrafimy być wdzięczni w środku takiej przechodzenia jakiegoś trudnego momentu. Potrafimy być wdzięczni po, ale nie potrafimy być wdzięczni w czasie, w momencie. A całe nasze życie jest złożone z takich momentów. Całe nasze życie jest stworzone z lepszych, gorszych sytuacji. I jeżeli nie będziemy w stanie być wdzięczni za sytuacje, które mamy w swoim życiu, to tak naprawdę życie nam minie tak i nawet nie zauważymy. Bo cały czas będziemy czekać, aż to się skończy, aż będą dzieci, a potem aż dzieci wyjdą, a potem jak będzie emerytura, a potem jak pojadę i w życie. Kiedy? Trzeba być wdzięcznym. Trzeba być wdzięcznym. Ponieważ jeżeli nie będziemy wdzięcznym podczas, to nie będziemy wdzięczni nigdy. Nigdy nie będziemy wdzięczni. Wiecie, jak działa posłuszeństwo Bogu? To jest bardzo, bardzo mocne. Posłuszeństwo Bogu działa w bardzo prosty sposób. I to też jest napisane w tym samym rozdziale Ewangelii Łukasza. Jeżeli twój brat zgrzeszy, upomnij go, a jeśli się upamięta, wybacz mu. Uczniowie mówią, okej, jestem w stanie to zrobić. Ale potem Jezus mówi dalej. I choćby 7 razy dziennie zgrzeszył przeciwko tobie, ale 7 razy zwróciłbyś mu uwagę i on powiedział, żałuję tego, wybacz mu. I uczniowie mówią, potrzebujemy więcej wiary. Potrzebujemy, apostołowie zwrócili się do Pana, dodaj nam wiary. A Jezus mówi, jeden chyba z najmocniejszych według mnie słów Jezusa w historii. Czy jest wdzięczny słudze za spełnienie poleceń? Tak i wy, gdy wykonacie wszystko, co wam polecono, mówcie. Jesteśmy marnymi sługami, wykonaliśmy to, co było naszą powinnością. Bardzo mocne. Ale jeżeli nie będziemy potrafili być posłuszni Bogu, czyli tak naprawdę mieć dobrej postawy, uczyć się od Jezusa, patrzeć na Niego i wzrastać, to nigdy, ale to nigdy nie będziemy mieć, przenigdy nie będziemy mieć wpływu na ludzi, nigdy przenigdy nie będziemy mieć dobrych decyzji w naszym życiu, jeżeli nie będziemy mieć dobrej postawy. To wszystko wynika z postawy i dlatego taki temat, taką serię o takich rzeczach mówimy, ponieważ jest to bardzo ważne, to definiuje całe nasze życie, nasza postawa. Wróćmy do tego jednego Samarytanina, który przyszedł i podziękował Jezusowi. I chciałem wam powiedzieć, że tak naprawdę każdy z nas, dzięki Jezusowi, dzięki Jego śmierci na krzyżu, temu, że On przyszedł, jest takim Samarytaninem, któremu wszystko zostało wybaczone, któremu naprawdę wszystko zostało odpłacone, Jezus wszystko wzięli na siebie. I pytanie tylko, czy my jesteśmy za to wdzięczni? Czy jesteśmy wdzięczni za to, że rano wstajemy i możemy chodzić? Czy jesteśmy wdzięczni za to, że mamy oczy, którymi widzimy? Czy jesteśmy wdzięczni za to, że możemy iść i zjeść, czasami nawet do restauracji? Czy jesteśmy wdzięczni za to, że mamy rodzinę? Czy jesteśmy wdzięczni za to, że mamy relacje? Czy jesteśmy wdzięczni za to? Bo gdyby nie On, Nikt z nas by tego nie miał. Nikt z nas nie mógłby być wolny, nikt z nas by nie mógł być uzdrowiony, nikt z was nie byłby błogosławiony, gdyby nie Jezus Chrystus. Żadna osoba z nas nie byłaby po prostu sobą. Nie byłoby nas tutaj. Czy potrafimy to docenić? Czy potrafimy po prostu powiedzieć: Boże, dziękuję? Ponieważ jeżeli chcemy uwielbiać Boga, to potrzebujemy być wdzięczni. A jeżeli chcemy być wdzięczni, to widzimy cuda. Jesteśmy cudami. A jeżeli chcemy widzieć cuda, to zależy od naszej postawy. To zależy od naszego posłuszeństwa. A Bóg mówi: słuchaj mnie, czyli rób to, co ci mówię, a to jest napisane tutaj i od tego zależy twoja postawa. I zachęcam cię, abyś nigdy nie zaczął dziękować wtedy, kiedy jest za późno. Bo całe życie minie i nagle okaże się, że tego nie zrobiłeś, tego nie zrobiłeś, tego nie zrobiłeś, tej osobie nie podziękowałeś. I wiecie, to jest jedno z trudniejszych przemów, które mówię. Nie z powodu tematu, ale z powodu tego, że 2 minuty przed początkiem dostałem informację, że mój dziadek nie żyje. I jedzie tam pogotowie, to jeszcze nie jest potwierdzona informacja, ale ja pomyślałem sobie, często patrzymy na osobę, która jest na scenie i mówimy, on na pewno jest wdzięczny, on na pewno jest taki, taki, taki. A ja sobie przypominam i nie przypominam sobie ani jednego momentu, w którym podziękowałem swojemu dziadkowi. Ani jednego. Nie zaczynajmy dziękować wtedy, kiedy jest za późno, bo naprawdę życie ucieknie. Już nie będzie drugiej sytuacji. Już nie będzie ponownego momentu, żeby zacząć być wdzięcznym. A Jezus mówi: bądź wdzięczny. Bądź wdzięczny. Jak mamy zacząć być wdzięczni ludziom, jeżeli nie jesteśmy wdzięczni Bogu? Jak mamy zacząć doceniać, jeżeli jesteśmy pokoleniem, które jest uprzywilejowane i wszystko nam się należy? Jak mamy docenić, jeżeli uważamy, że wszystko, ja na wszystko zasługuję? Na nic nie zasługujemy. Na nic nie zasługujemy. To wszystko jest dzięki Bogu. Dlatego zachęcam was, abyśmy mogli się teraz modlić o to, aby nasza postawa mogła być okej. Żebyśmy mogli po prostu widzieć różne rzeczy, widzieć różnych ludzi i nieść wpływ, ponieważ nasza postawa to nie są tylko dobre wybory, to nie są tylko dobre decyzje, ale to jest także wpływ na innych ludzi. A jeżeli chcemy mieć wpływ na innych ludzi, to musimy mieć dobrą postawę. Nie tylko wdzięczność, nie tylko entuzjazm, ale całe nasze życie. I to nie jest jeden dzień, to jest twoja jedna decyzja, ale to nie jest twój jeden dzień. To jest systematyczna, długa praca, dzięki której możesz zmienić swoje życie, możesz zmienić życie innych ludzi. I to właśnie ty od dzisiaj, jeżeli podejmiesz decyzję, chcę być wdzięczny, chcę dziękować, chcę doceniać, czy naprawdę w naszym życiu musi się wydarzyć coś, żebyśmy zaczęli być wdzięczni? Naprawdę? Naprawdę musimy czekać, aż coś się zepsuje, aż kogoś nie będzie, żeby zacząć dziękować, żeby zacząć myśleć, tak trudno było powiedzieć dziękuję, tyle dzięki tej osobie mam, tak ciężko było. Jeżeli mam osobę, której nie lubię, weź kartkę i napisz 10 rzeczy, za które jesteś wdzięczny tej osobie. Zobaczysz, jak zmieni się twoje myślenie. Nie zmieni się ta osoba, ale zmieni się twoja perspektywa. A ponieważ bardzo często wdzięczność jest zdefiniowana przez naszą perspektywę, tak jak mówiłem wam, swój samochód i tak dalej, to są normalne, błahe sprawy. Nic się nie zmieniło, zmieniła się tylko nasza perspektywa. Jeżeli zaczniemy widzieć w osobach, które nas denerwują, dobre cechy, to zaczniemy inaczej na nie patrzeć. Zaczniemy być wdzięczni za to, co mamy dzięki tym osobom, a nie będziemy patrzeć na to, czego nie mamy. Ojcze, ja tak dziękuję ci za to, że ty jesteś dobrym Bogiem, za to, że twoja miłość jest nieskończona, za to, że ty jesteś tutaj, Panie, i my chcemy zmieniać się na twój obraz. Chcemy dziękować ci za to, że ty jesteś tutaj i dla ciebie nie ma rzeczy niemożliwych. Dziękuję ci za to, że ty jesteś Bogiem, który żyje. I ja chcę, Panie Jezu, być wdzięczny. Chcę mieć wpływ na ludzi, chcę mieć wpływ na moje decyzje i chcę, Ojcze, systematycznie naśladować ciebie. Chcę dziękować ci za to, że twoja miłość jest większa niż nasze problemy i my chcemy doceniać to, co mamy teraz. Nie chcemy ciągle biec, Ojcze, i nigdy się nie zatrzymać, ale chcemy iść za tobą i cieszyć się tym, co już mamy w tej chwili. I chcemy doceniać to, co mamy w tym momencie. I dziękuję ci za to, że ty uczysz nas wdzięczności. Uczysz nas, dajesz nam kroki, w jaki sposób możemy być szczęśliwi, radośni, entuzjastyczni. Ty pokazujesz nam to wszystko. I to jest napisane tutaj, Ojcze. I my chcemy naśladować cię. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościół.pl.